Cześć! Drodzy fani aktorki, którą mijacie w sklepie z niemiecką chemią w swoim mieście, chociaż jej stopa ani razu nie stanęła w waszym mieście. No ale od czego są reklamy? Zwłaszcza reklamy proszków. Takie stojące w sklepie. Ja z proszkiem. Ja z proszkiem w całej Polsce. Dzisiaj będzie o reklamach, o castingach do reklam, bo o ile nie aktorom słowo reklama kojarzy się z przerwą w oglądanym filmie, to aktorom słowo reklama kojarzy się z szybkim zarobkiem. I teraz tak, wyjaśnijmy sobie coś na początku. Generalnie mamy 2020 rok i nikt już nie śmie mówić, że granie w reklamach jest niegodne aktora. Niegodne aktora to jest brak przedsiębiorczości i nieumiejętność utrzymania rodziny, albo nieumiejętność zapłacenia za siebie rachunków. No to jest niegodne aktora. A i tutaj leci prosto do Was aktorski suchar, proszę bardzo. Czym się różni aktor od balkonu? Balkon jest w stanie utrzymać czteroosobową rodzinę. No, więc nie hejtujmy aktorów, że się sprzedali i że grają w reklamie piwa, bo kto z Was za propozycję pracy, która potrwa jakieś 12 godzin i za którą zarobicie od kilku do kilkuset tysięcy w zależności od swojej popularności, powiedziałby: nie, dzięki, wiesz, to straszne gówno, ja się nigdy nie sprzedam, nawet jeśli nie miałby aktualnie na ratę kredytu. Więc udzielanie swojego wizerunku w reklamach to jedna z gałęzi aktorstwa. No chyba, że chcecie, żeby filmy oglądane w telewizji przerywały Wam najnudniejsze reklamy z lektorami papierowo czytającymi swoje kwestie. Uwierzcie, mogłoby być gorzej. Oczywiście świat reklam dzieli się na reklamy z normalsami i reklamy z celebrytami. I ci drudzy dostają propozycje współpracy. Oni nie chodzą zazwyczaj na castingi, negocjują warunki umowy. No i tutaj też mówimy o większych pieniądzach. A jak wiecie, anonimowej aktorce jest równie daleko do statusu celebryty, jak daleko jest dinozaurom do żabki. Więc na ten temat po prostu wypowiadać się nie będę, bo nigdy na oczy nie widziałam umowy na reklamę z dużą liczbą zer, zakończoną słowami polskich złotych albo dużo euro. Zamierzam opowiedzieć o castingach stricte aktorskich do filmów i do seriali, ale zacznę od tego odcinka, od castingów do reklam, no bo one dotyczą po prostu większej ilości osób. Bo żeby zagrać w reklamie, nie trzeba być aktorem. Oczywiście ta zasada w wyjątkach też działa w filmach i tam w serialach i generalnie w każdej pracy aktora działa ta zasada, no ale w reklamach przede wszystkim. W reklamach grają modelki, grają modele, grają zdolni epizodyści. To są takie osoby bez wykształcenia aktorskiego, które mają do aktorstwa dryk. I w reklamie, nie wiem, właściwie może zagrać każdy. No i to jest chyba najprostszy pierwszy krok do znalezienia się przed kamerą i do faktycznego zagrania czegoś. Wystarczy być pięknym, młodym, mieszkać w stolicy, nie mieć żadnych zobowiązań w kalendarzu na najbliższe co najmniej 2 miesiące. Wystarczy móc na zawołanie odtwarzać emocje, wyglądać jak bóstwo z samego rana i po 22:00, zapisać się wcześniej do agencji modeli, czy tam epizodystów, czy aktorów, to już w zależności od wykształcenia. No i już. Skoro jesteś w bazie agencji, dajmy na to modeli, bo dajmy na to, nie wiem, masz 17 lat i chcesz kiedyś pójść na studia aktorskie, no ale jesteś teraz wciąż licealistą, albo jesteś super hiperśliczna, albo super ekstra charakterystyczna, na przykład jesteś ruda od stóp do głów, no to dostajesz od swojej agencji mniej więcej tak co kilka dni informacje o tym, że gdzieś na mieście w jakimś studio odbywa się casting. W czasach hashtag zostań w domu castingi odbywają się online, ale jak nie ma czasów hashtag zostań w domu, no to są czasy hashtag kąp się, maluj, kręć loka, zakładaj sukienkę i pędź na casting do reklamy. No i to wygląda tak. Od wejścia jest tam dużo więcej osób niż zakładałaś. No ale nie po to przejechałaś wyfiokowana pół miasta, żeby od wejścia się poddać. No więc się nie poddajesz, tylko zapisujesz się na listę w kolejkę. Lista jest wywieszana na drzwiach studia castingowego, jest numerkowa, na przykład od 1 do 300. No bo często zdarza się tak, że przesłuchiwać reżyser castingu będzie nie dziesiątki, ale setki osób. Jeszcze może wytłumaczę Wam, kim jest reżyser castingu. To jest osoba odpowiedzialna za obsady aktorskie w filmie, w serialach, w reklamach. To jest taka osoba, którą wynajmuje agencja realizująca projekt filmowy, żeby obsadziła dane dzieło. I z reżyserami castingów nie ma żartów, bo to od nich często zależy być lub nie być aktora. No ale o tym wszystkim w osobnym odcinku, bo to jest osobna historia. No więc tak. Casting zaczyna się o 10 i potrwa powiedzmy do 18. Ty chytrze wstałaś skoro świt i przyjechałaś na 9, czyli godzinę przed czasem, żeby być pierwsza na liście. Razem z tobą na ten pomysł wpadło jakieś 70 osób, więc o 9.01 zapisujesz się jako 71 i idziesz, nie wiem, do spożywczaka po soczek, no bo masz godzinę czasu. O 10 wracasz. Na korytarzu przed studiem trwa już istny Armagedon. Apokalipsa dnia powszedniego. Osób jest już dwa razy więcej. Do tego lista, na której byłaś 71, już dawno nie istnieje, bo ktoś ją ukradł. I jest nowa lista, a na tej nowej jest już zapisane 152 osoby, więc teraz jesteś 153 i nic się z tym nie da zrobić. Rozpoczyna się casting. Reżyser castingu wychodzi ze studia, żeby rozdać karty castingowe, które należy wypełnić swoimi danymi. Swoją drogą to też jest niezła komedia z tymi kartami, bo z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu zawsze już na pierwszym etapie castingu, gdzie są setki osób, często gęsto do reklamy, należy podać wszystkie swoje dane i wszystkie swoje wymiary. Obwód w pasie, obwód głowy, obwód bioder, obwód klatki piersiowej, no obowiązkowo obwód dupy, no więc obrazek mierzących się z każdej strony jednym wspólnym takim metrem wyświechtanym modeli i modelek na korytarzu, no to też jest chleb powszedni. No i ten reżyser wychodzi ze studia. Generalnie za każdym razem, kiedy reżyser castingu wychodzi ze swojej pieczary, czyli ze studia, to prawie nigdy nie zdąży nic powiedzieć, no bo rzuca się na niego 20 wygłodniałych informacji osób i jest już 20.02, dlaczego nie zaczynamy? Czy ja się nadaję? Czy ja pasuję do briefu, bo nie mam dwóch przednich zębów? A ja byłem 18 na pierwszej liście, ale już nie ma tej pierwszej listy, bo ja jestem teraz 80 na jakiejś drugiej liście, ale ja się domagam, żeby mnie zaprosić z tej pierwszej listy jak 18. A ja mam pociąg do Krakowa.
A ja mam spektakl i muszę zaraz wyjść, więc jeśli chcecie mnie zgrać, to teraz.
A ja mam próbę. Przepraszam, a ja mam małe dziecko właśnie, muszę je zawieźć do przedszkola, bo ono płacze i chyba teraz dusi się w aucie, bo je tak zostawiłam, także chyba muszę wejść pierwsza.
No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ogóle sprawami i wymówkami aktorów i nieaktorów, którzy muszą wejść do studia koniecznie teraz i koniecznie bez kolejki i koniecznie przed tobą, no to ja bym mogła nie tylko cały odcinek wypełnić, ale cały sezon. No bo to jest tak, ja wam to wszystko opowiem. Rozróżniamy kilka rodzajów castingujących się na korytarzu. Oczekiwacz, typ pierwszy. Oczekiwacz zapisał się jako 34 na liście i czeka, aż wejdzie 33 osoby i nie próbuje się wepchać wcześniej, nie odzywa się, nie dyskutuje, jest grzeczny, uprzejmy, siedzi w kącie, czyta książkę. Nie przedstawia swoich tam zobowiązań życiowych całej tej braci czekającej na korytarzu, tylko że ostatecznie wychodzi na tym wszystkim jak Zabłocki na mydle, bo 33 osoby przed nim weszły, tylko że te wszystkie 33 osoby miały jakąś wymówkę i na liście znajdowały się daleko za nim. Wobec tego te pierwsze 33 osoby, które były przed nim, jeszcze nie weszły, więc on ostatecznie wejdzie dużo, dużo później niż zakładał. Kolejny typ to typ matka. Typ matka wchodzi na korytarz i już zapisując się na listę, wyłapuje wzrokiem inne typy matki, no i pyta je tam o pociechę, że niby co słychać, niby jak rosną. No a kiedy w ramach rewanżu zostanie zapytana o swoją pociechę, no to możliwie jak najgłośniej opowiada, że pociecha właśnie jest chora i właśnie sama została w domu. O Boże, chociaż ma dopiero półtora dnia i że ona w związku z tym postara się jak najszybciej ten casting załatwić i załatwiać go będzie jak najszybciej, oczywiście twoim kosztem, bo przecież ty dziecka nie masz półtora dniowego, no to chyba możesz ją przed siebie wpuścić. Inne typy matki robią raban na tak zwane przedszkole, czyli że z przedszkola właśnie zaraz trzeba odebrać albo właśnie zaraz trzeba zawieźć. Oczywiście występuje też klasyczny chwyt matek na szpital i na chorą córkę. i co odważniejsze i te z większymi jajami przychodzą po prostu najzwyczajniej w świecie na casting z dziećmi. I muszę przyznać, że to jest bardzo dobra metoda, bo jak dwa bliźniaki, niemowlaki zaczynają płakać na korytarzu o szerokości 2 metrów i jak to się zaczyna nieść, no to jak może przed Mojżeszem tak wszyscy oczekujący na korytarzu otwierają przejście dla matki, żeby już weszła na ten casting i żeby jak najszybciej sobie stąd poszła. Dalej typ aktor-traktor. No taki zapracowany, znaczy ciągle w robocie, że jak na polu. Wpada na korytarz, koniecznie w artystycznym szaliku, no i wita się głośno, bo ma dobrą dykcję i emisję głosu, no to głośno się wita. Potem przybija piątkę ze wszystkimi znanymi sobie na korytarzu aktorami, wymieniają się sukcesami w dorobku artystycznym. Generalnie typ aktor-traktor wydaje się nam na początku nawet cool, ale do momentu. Do momentu, kiedy niepostrzeżenie wyjdzie do toalety reżyser castingu, chcąc przemknąć bezboleśnie i cichutko między wygłodniałym tłumem, od razu zostaje złapany przez aktora traktora, który informuje, że wpadł tylko na chwileczkę między próbą a spektaklem w teatrze, więc albo reżyser castingu zgra go teraz, albo wcale. Generalnie aktorowi traktorowi sprzyjają zobowiązania godzinowe. Coś w stylu, jest 14:00, on musi wyjść o 14:15, bo inaczej to na pewno nie zdąży. Aktorzy traktorzy mają też asa w rękawie, na nieszczęście nie aktorów, bo mówiąc, że się śpieszą, od razu informują reżysera castingu, że śpieszą się na spektakl. I że ten spektakl grają dzisiaj, czy grają go jutro, że w weekend. No i jak reżyser by chciał, no to oczywiście oni chętnie zaproszą, zostawią bilety. No i wiecie, no to jest taki szachmat, no. Jak tu nie wpuścić takiego, co bilety rozdaje na korytarzu? Kolejny typ to typ etatowi castingerzy. To są zazwyczaj nie aktorzy, którzy mają bardzo dużo życiowego czasu i pojawiają się na każdym castingu, bez względu na to, czy to jest casting dla pakerów i mięśniaków, którymi nie są, czy na przykład casting dla dzieci, którymi też nie są. To nie ma dla nich znaczenia. Casting to casting, oni są obecni. Domyślam się, że to musi być też ukochany typ reżyserów castingów. Osoby, które przychodzą, chociaż kompletnie nie pasują do wizji reklamy, ale na wszelki wypadek przyjdą, bo podobno kiedyś tam szukali rudego, a wybrali łysego. I ci etatowi castingerzy na każdym innym castingu spotykają swoich znajomych innych etatowych castingerów i czują się już swobodnie w swoim towarzystwie, nie stresują się już momentem zgrania przed kamerą, no więc na luzaku sobie gadają i opowiadają anegdoty z poprzednich castingów, kto gdzie, w jakiej reklamie, a kto gdzie, w jakiej nie i kto za niego, ogólny taki brief z ich życia cały leci, co tam, no i to wszystko jest sączone przez słomkę prosto do mojego ucha, bo korytarz jest mały i wszyscy wszystko słyszą, więc zapomnij, że popracujesz sobie na laptopie w oczekiwaniu na swoją kolej, albo poczytasz sobie książkę, albo nauczysz się po cichu kawałka scenariusza teatralnego. Otóż nie. I przyznam szczerze, że do tego typu mam najmniej cierpliwości, bo czy czekając na swoją kolejkę w korytarzu, ja naprawdę muszę poznać szczegółową historię złamanego obojczyka jego bratowej? Czy ja nie przeżyję bez wiedzy o jego ostatniej epickiej imprezie na placu Zbawiciela, gdzie zaliczył i zamoczył i kogo dokładnie i to po nazwisku? Czy ja tu przyszłam, żeby w najdrobniejszych szczegółach posłuchać o procesie naprawy jego Opla, który mu się rozjebał na trasie do Poznania i lawetą go wieźli na stopa? No otóż nie. Ja tu przyszłam zgrać się na casting do reklamy. A w międzyczasie podczas oczekiwania na swoją kolej chciałabym tylko, żebyśmy w związku z tym, że jest nas tam dużo, zachowali się jak ludzie dla siebie i postarali się być cicho, żeby każdy w ciszy mógł się zająć swoimi sprawami. To jest taki bonusowy apel dla ludzi chodzących na castingi i wybierających na korytarzach numery bliskich telefonicznie ze słowami: tak, tak, mam czas, jasne, mogę gadać, no, co tam, co tam. Kolejny typ to społecznik amator. Na castingu zawsze znajdzie się prędzej czy później taka osoba, która uzna, że tu panuje chaos i że ona to teraz ogarnie. Społecznik amator przejmuje listę i żelazną ręką wpuszcza po nazwisku pojedynczo tylko tych, którzy faktycznie się zapisali i faktycznie czekali. Tworzy się komitet kolejkowy. Powiem wam więcej. Jeśli myślicie, że PRL w kraju przeminą, to jesteście w błędzie. PRL żyje i ma się doskonale, a żyje na korytarzach castingowych na Chełmskiej. Taki społecznik amator zostaje wybrany przez pobieżne głosowanie na lidera i od teraz to on jest alfą i omegą. Od teraz on jeden ma prawo decydować o tym, kto wejdzie do studia, a kto nie. Oczywiście pozostałe typy próbują swoich sił perswazji, próbują tam różnych machlojek, łapówek w formie kanapek z bufetu albo puszek Coca-Coli z automatu. No ale porządny, prawdziwy społecznik amator się nie daje, stoi na straży kolejki dzielnie i bez wyjątków. A jak już się dostaniesz legalnie lub podstępem do studia, no to zaczyna się osobny cyrk. Generalnie castingi do reklam to nie jest zabawa dla nieśmiałych. Często z nadmiaru chętnych do studia wpuszczani jesteśmy nie pojedynczo, ale grupami, na przykład 20-osobowymi grupami. I jeśli ty przy grupie 20 obcych sobie osób wstydzisz się zagrać przed kamerą z wyimaginowanym jogurtem, jak pyszny to jest jogurt i tam mniam, 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 oblizując wyimaginowaną łyżeczkę, no to możesz zapomnieć o castingach do reklam, bo tam nie ma intymności, tam jest po prostu tempo i fabryka, i sprawność. Jedną z moich ulubionych form castingowania jest tekst "Powiedz coś o sobie". Czyli wchodzisz przed kamerę, masz się przedstawić i w dwóch zdaniach powiedzieć coś o sobie. Nie znasz roli, nie wiesz do jakiej osobowości, do jakiej roli jesteś castingowany, masz po prostu powiedzieć coś o sobie. To się zdarza w pierwszych etapach castingów, kiedy ludzi jest bardzo wiele i trzeba po prostu szybko zgrać tak zwane twarze. Tylko, że ja mam z tym problem, bo jak tu powiedzieć coś o sobie w dwóch zdaniach i którą cząstkę siebie wywlec, która będzie akurat kompatybilna z tym, czego do danego projektu szukają, czy tam kogo tam szukają? Przecież na Boga w dwóch zdaniach to ja powiem o jednej setnej sobie, może nawet nie, bo mamy w sobie tyle światów i tyle nastrojów, że nie da się przedstawić siebie w 15 sekund. Można przedstawić jakąś wersję siebie, jakąś jedną z twarzy. Przecież ja mogę powiedzieć, że lubię książki, jestem uśmiechnięta i miła i dużo pracuję w teatrze, no i to będzie coś o mnie. Ale jeśli akurat szukają zwariowanej crazy studentki, no to też mogę być ja, bo z natury jesteśmy różni, a ja jeszcze jako aktor bonusowo przez 5 lat studiowałam przeobrażanie się. Więc na podstawie predyspozycji do udawania różnych stanów i tutaj udawania będzie w cudzysłowiu, w uproszczeniu, no bo aktorstwo to nie jest udawanie, tylko bycie i w ogóle. Wybrałam ten, a nie inny zawód, więc na Boga, dlaczego teraz mam pokazać w ciągu 15 sekund na chybił trafił tylko jedną wersję siebie? Mnie to totalnie ogranicza i paraliżuje. Ja po to zostałam aktorem, bo we mnie siedzi bardzo dużo wersji mnie i nie mogąc się zdecydować, czy chcę być księżniczką, czy narkomanem, czy korposzczurką, zostałam aktorem, żeby móc co chwilę wcielać się w każdą z tych ról. To jest po prostu moja supermoc. Ja mogę być inna na zawołanie. No ale nie. Świat castingów zapomniał, na czym polega zawód aktora i teraz szukają tylko prawdziwych korposzczurek i prawdziwych księżniczek i prawdziwych narkomanów. No może akurat tam narkomanów do reklam nie szukają, no ale wiecie, co mam na myśli. Generalnie odnoszę wrażenie, że żyjemy w świecie instant, w którym nie ma czasu weryfikować, kim naprawdę jesteś, więc świat wierzy ci na słowo, że jesteś tym, za kogo się podajesz. I możesz jednego dnia przedstawić się jako głośna ekscentryczka, a kolejnego jako zachuchana bibliotekara. I w jednym i w drugim przypadku to będziesz ty, bo jako aktor masz rozszczepienie osobowości. I naprawdę masz w sobie te zupełnie różne światy i wywlekanie ich na zewnątrz przychodzi ci z łatwością. Reasumując, jeśli jesteś na castingu i nie masz pewności, bo na przykład nie było tego w briefie, w mailu, który dostałeś od agencji, brief to jest taki krótki opis reklamy, to warto zapytać, na jaką rolę jesteśmy castingowani, bo inaczej się wtedy przedstawimy i inaczej o sobie opowiemy. Przedstawimy po prostu inną cząstkę siebie, jeśli będą szukać matki dwójki dzieci kochającej gotować dla rodziny, to zagramy inaczej niż jeśli będą szukać imprezowiczki jadącej na Woodstock autostopem. Bo i jedna, i druga osobowość we mnie jest, a od tego, którą na chybił trafił wyciągnę przed kamerą, często zależy zakwalifikowanie mnie do danej roli lub nie. Więc przed graniem ustalcie, kim jest osoba, którą macie zagrać. To jest ważne. Macie do tego prawo i właściwie to macie taki, kurczę, obowiązek. I słuchajcie ze zrozumieniem reżyserów castingów, bo oni już na tym zęby zjedli i oni się na tym znają i oni już zgrali dzisiaj dziesiątki osób do tej samej roli i marzą o tym, żebyście zrobili to zgodnie z ich instrukcją. A o tym, jak krok po kroku wygląda casting, jak już wejdziesz do tego studia i ile jest etapów i dlaczego tak wiele, no to zrobię kiedyś osobny odcinek. A teraz anegdota time, bo to nie jest tak, że castingi do reklam to znój, brud, krew i cierpienie. Czasami jest też śmiechowo. Swoją drogą czasami jest też super profesjonalnie, o tym w sumie nie wspomniałam, ale znam takiego reżysera castingu, który przeprowadza castingi zupełnie bezboleśnie i na jego korytarzu nigdy, przenigdy nie spędziłam więcej niż 15 minut. Także można? Można. Kilka lat temu zostałam wysłana przez swoją agencję na casting do reklamy prezerwatyw. No, po prostu gumek. Dobra stawka, dobre prawa. Prawa, czyli przez jaki czas reklama będzie śmigała w TV, w radio, w kinie i tam na innych nośnikach, w internecie i tak dalej, w jakich państwach i czy na wyłączność, czy nie na wyłączność. No i na tym castingu, reżyser castingu, reżyser reklamy, klient, wszyscy jak jeden mąż udawali, że wcale nie będziemy kręcić reklamy gumek i w spokojny, stonowany, hiperpoważny sposób opowiadali o tym, jak pokazywać emocje na twarzy, no przecież, że nie na dupie, jak dotykasz produktu, jak produkt jest przez ciebie używany. No widocznie słowo prezerwatywy było ściśle zabronione na tym castingu przez kogoś z góry. I jak to przepływa przez ciebie taki, jakby to nazwać, zastanawiał się tutaj reżyser, prąd ekscytacji. Czyli, że po prostu masz orgazm. Widocznie orgazm to było kolejne zabronione słowo na tym castingu. I słuchajcie, przez to całe udawanie, przez to, że nie mówimy o tym, o czym mówimy i że to nie jest reklama tego, czego jest reklama, ja spaliłam na tym castingu buraka i uciekłam stamtąd w podskokach i tyle z tego było. No i jeszcze jedna kwestia nie bez znaczenia. O co chodzi z tymi prawami? Bo to nie jest tak, że można sobie grać w reklamach codziennie i codziennie zarabiać kokosy. Jeśli zagrasz w reklamie, dajmy na to jogurtu, czyli w branży spożywczej, i podpiszesz umowę na prawa na rok, no to twoje szanse, że zagrasz w reklamie innego produktu spożywczego, zwłaszcza jogurtu, przez najbliższy rok, są raczej nikłe. Jeśli dodatkowo podpiszesz umowę na wyłączność, no to nie masz prawa zagrać w innej reklamie jogurtu czy tam na biału. Dlatego te kwoty za reklamy na pierwszy rzut oka mogą się wydawać porządne, ale to nie jest hajs, który zarabiacie dniowo. Na to się składa na przykład 3 miesiące codziennego chodzenia na castingi, z których to wygrywacie tylko ten jeden. Więc wtedy zarobek, który otrzymaliście w ten jeden dzień, powinniście sobie podzielić przez wszystkie dni pracy, które spędziliście próbując zdobyć tę pracę, czyli przez te wszystkie 3 miesiące. W ogóle prawa do produktów to skomplikowany temat. Czasami nawet udział w jednej reklamie, w jednej branży wyklucza udział w reklamach w zupełnie na pierwszy rzut oka branżach niezwiązanych. Na przykład jak zagrasz w reklamie prezerwatyw i reklama trafi do telewizji i będzie pokazywana na co drugim kanale, no to wtedy bądź pewny, że nie zagrasz w żadnej reklamie banku, których jest skądinąd całkiem sporo, bo banki nie chcą w swoich reklamach pokazywać aktora, który widzom kojarzy się z gumkami, bo gumki z kolei kojarzą się z ruchaniem bez zobowiązań, a jak dobrze wiemy, banki wolą unikać takich skojarzeń, bo same ruchają bez zobowiązań swoich klientów, więc generalnie są skomplikowane te zależności świata reklamy. No, i tym frazującym akcentem dotarliśmy do odchamialnej końcówki, zwanej dla niepoznaki kulturalną. Dziś w kulturalnej końcówce o książce 13 pięter Filipa Springera. Reportaż o mieszkalnictwie. Ale że słowo mieszkalnictwo może wydawać się mało apetycznym kąskiem do czytania, To jest to książka o tym, czy każdy powinien mieć zapewniony dom, czy mieszkań w Polsce jest za mało, czy są za drogie, a kredyty za straszne i dlaczego. Wciąga jak najstraszniejszy thriller, głównie dlatego, że to scenariusz, który realizuje większość z Was. No i cześć! Mówiła do Was anonimowa aktorka.